Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Szóstego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nadamy dziś audycję Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Tym razem będzie mowa o dokonaniach Jana Pawła II w 1986 roku. To w drugiej części programu. Wcześniej aktualności, m.in. o wizytacji apostolskiej w Irlandii oraz o szokującej decyzji włoskich luteranów za związkami gejowskimi i przeciw małżeństwu. Zapraszamy.
Zakończyła się zgodnie z ustalonymi terminami pierwsza faza wizytacji apostolskiej w Irlandii, trwającej od jesieni. Zapowiedział ją już przed rokiem papież w liście do irlandzkiego kościoła jako pomoc na drodze odnowy. Papiescy wizytatorzy zajęli się sprawdzeniem skuteczności procedur stosowanych w odpowiedzi na przypadki nadużyć i form pomocy udzielanej obecnie ofiarom.
Wizytacja czterech irlandzkich archidiecezji metropolitalnych, seminariów i zgromadzeń zakonnych była bardzo pożyteczna dzięki współpracy wszystkich uczestniczących w inicjatywie. Ojciec Święty szczerze im dziękuje, czytamy w ogłoszonym dziś w Watykanie komunikacie. Jak się z niego dowiadujemy, raporty wizytatorów przekazano kompetentnym dykasteriom Stolicy Apostolskiej, które dokonały wstępnej oceny. Gdy chodzi o irlandzkie diecezje i seminaria, kongregacje do spraw biskupów i edukacji katolickiej nie przewidują dalszych wizytacji apostolskich, bo rozeznanie sytuacji jest już wystarczające. Natomiast kongregacja do spraw życia konsekrowanego zadecydowała kontynuowanie wizytacji w niektórych tamtejszych wspólnotach zakonnych. W najbliższych miesiącach kompetentne dykasterie wydadzą wskazania dla biskupów Irlandii co do duchowej odnowy ich diecezji i seminariów oraz dla zakonów tego kraju. Na początku przyszłego roku Stolica Apostolska opublikuje ogólną syntezę wyników i przyszłych perspektyw wynikających z wizytacji także z myślą o ogólnokrajowej misji zapowiedzianej we wspomnianym liście papieskim do kościoła w Irlandii.
Nuncjuszem apostolskim na Węgrzech papież mianował arcybiskupa Alberto Bottariego de Castello. 68-letni Włoch pełnił dotychczas tę samą funkcję w Japonii, a wcześniej w kilku krajach afrykańskich. W nuncjaturze w Budapeszcie jest następcą 67-letniego arcybiskupa Juliusza Janusza, który po 8 latach służby dyplomatycznej na Węgrzech został mianowany w lutym nuncjuszem w Słowenii, a zarazem delegatem apostolskim w Kosowie.
W odwadze i niezłomności kardynała Stepinaca papież ukazał wzór dla dzisiejszej działalności misyjnej. Przypomniał o niezbędnej pomocy dla rodzin i wskazał na ich wkład w rozwój człowieka, a wszystko to w bardzo serdecznej i gościnnej atmosferze. Tak watykański rzecznik podsumowuje dwudniową podróż apostolską do Chorwacji. Chorwaci dali się poznać jako naród w pełni europejski i chrześcijański, podkreślił ksiądz Federico Lombardi.
Możemy powiedzieć, że podróż ta w pełni się udała, przerosła nawet oczekiwania chorwackich biskupów. Papież został przyjęty bardzo serdecznie i to nie tylko przez tych, którzy są zaangażowani w życie Kościoła. Wierzą z wielkim przekonaniem, ale również przez całe społeczeństwo. Czuliśmy to bardzo wyraźnie. Po prostu Chorwaci, naród o głębokich korzeniach chrześcijańskich, był szczęśliwy, że może gościć u siebie następcę Piotra. W jakimś sensie oddychaliśmy tą pozytywną atmosferą trwałych i głębokich relacji między Stolicą Apostolską i narodem chorwackim. Oczywiście w najważniejszych chwilach tej podróży, czyli w chwilach modlitwy, w centrum znalazł się sam Chrystus, między innymi w sakramencie Eucharystii, adorowanym i sprawowanym.
Wiele trzeba jeszcze zrobić, by na całym świecie wyeliminować przemoc wobec kobiet i zapewnić pełne uznanie równej godności obojga płci. Zwrócił na to uwagę obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie na trwającej w tym szwajcarskim mieście sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Zdaniem arcybiskupa Silvano Tomasiego u źródeł przemocy względem kobiet stoi utrzymujące się niestety nadal ignorowanie lub odrzucanie ich godności i równości. Podał on szereg tragicznych przykładów przemocy.
W konfliktach zbrojnych stosuje się gwałcenie kobiet jako środek bojowy. Są one sprzedawane nieraz w bardzo młodym wieku jako żywy towar. Pracownice domowe bezkarnie się wykorzystuje. Dziewczęta są porywane i nakłaniane siłą do małżeństwa. Często też zmusza się je do aborcji. Niestety pewne systemy prawne i tradycje nadal pozwalają mężczyznom na takie niesprawiedliwe traktowanie kobiet. W pewnych miejscach i kulturach kobiety dyskryminuje się, powołując się przy tym nawet na argumenty religijne i stosując naciski rodzinne, socjalne i kulturalne. Kobietę wykorzystuje się też w reklamie i rozrywce. Arcybiskup Tomasi wskazał, że społeczeństwo mogłoby zapobiec przemocy, polepszając warunki życia kobiet i zapewniając im jednakowy dostęp do wykształcenia. Sama edukacja może być nośnikiem poparcia dla poszanowania kobiet, powiedział watykański dyplomata na forum Rady Praw Człowieka w Genewie.
Tegoroczny synod Kościoła Luterańskiego we Włoszech przejdzie do historii, to bowiem właśnie on zdecydowaną większością głosów zaaprobował błogosławieństwa związków homoseksualnych. Czytamy w ogłoszonym właśnie dokumencie końcowym synodu. Odbył się on w połowie maja w Rzymie. Po roku dyskusji luteranie doszli do wniosku, że Bóg aprobuje związki jednopłciowe, czego wyrazem ma być oficjalne błogosławieństwo wspólnoty. Uznajemy, stwierdzili włoscy luteranie, że homoseksualizm jest jednym z wyrazów ludzkiej płciowości, stanem naturalnym i dlatego nie da się uzasadnić potępienia homoseksualizmu. Przewodniczący synodu, pastor Holger Milkau, przestrzegł też przed absolutyzowaniem małżeństwa. Podkreślił on, że jest ono jedynie jedną z form przeżywania własnej płciowości. Dla jasności zaznaczmy, że poglądy włoskich luteranów mijają się radykalnie z nauczaniem Pisma Świętego, a także oczywiście z nauczaniem Kościoła. Jak zaznaczył ostatnio w wywiadzie książkowym Benedykt XVI, homoseksualizm, nawet gdyby był czymś wrodzonym, przeciwstawia się temu, czego chciał pierwotnie Bóg. Papież zaznaczył też, że postawa wspólnot protestanckich, które godzą się na związki homoseksualne i etyczny konformizm, oddala je jeszcze bardziej od Kościoła i utrudnia dalszy dialog ekumeniczny. Dwudziestoosobowa bojówka gejowska napadła wczoraj na kościół świętego Józefa w Mediolanie. W świątyni odprawiano właśnie Eucharystię z okazji peregrynacji Matki Bożej Fatimskiej. Liturgii przewodniczył mediolański biskup pomocniczy Marco Ferrari. Aktywiści wznosili progejowskie hasła, oskarżając proboszcza o homofobię. W jednej z homilii powiedział on bowiem, że z homoseksualizmu można się wyleczyć przy pomocy psychologa. Biskup Ferrari przerwał mszę, świątynia stała się miejscem pikiety. Z czasem parafianom udało się wygonić intruzów z kościoła. Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Rok 1986, od którego mija już ćwierć wieku, miał ogromne znaczenie dla dialogu, jaki Jan Paweł II prowadził z wyznawcami innych religii. Gdy chodzi o relacje katolicko-żydowskie, największe znaczenie miała niewątpliwie jego wizyta w synagodze 13 kwietnia. Temu wydarzeniu poświęcony został cały poprzedni odcinek naszego cyklu. Nie było to bynajmniej jedyne papieskie spotkanie z wyznawcami judaizmu w owym pamiętnym roku. Błogosławiony Jan Paweł spotykał się z nimi zarówno w Watykanie, jak w czasie swych podróży. Po wizycie w rzymskiej synagodze pierwsza taka okazja nadarzyła się 7 października podczas pielgrzymki apostolskiej do Francji. Witając w Lyonie przedstawicieli wspólnoty żydowskiej, papież zaczął od życzeń noworocznych, bo wypadło to zaraz po obchodach Rosh Hashanah, czyli Nowego Roku, według rabinistycznych obliczeń 5747 od stworzenia świata. Przypomniał następnie, że nasz dialog opiera się na wspólnych nam elementach Bożego objawienia, które soborowa deklaracja Nostra Aetate uznaje za wielkie dziedzictwo duchowe. Po czym stwierdził:
Ces dernières années, le rapport
W ostatnich latach stosunki między obu naszymi religiami wyraźnie się polepszyły. Zmianę tę w wielkiej mierze zawdzięczamy wspaniałomyślnym gestom przyjaźni, ludzi potrafiących przezwyciężyć uprzedzenia czy niewiedzę, by pójść drogą braterskiej miłości. Wiem, że w dziejach wzajemnych stosunków Żydów i chrześcijan Lyonu i tego regionu nie brakuje takich przykładów. Wiem także, że dzisiaj relacje te będą się tutaj pogłębiały w poszanowaniu głębokich przekonań jednej i drugiej strony oraz w zgłębianiu woli Bożej. Dzięki za to składam Panu.
27 października 1986 roku miało miejsce niewątpliwie najważniejsze podczas całego pontyfikatu polskiego papieża spotkanie międzyreligijne. Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, który odbył się z udziałem wyznawców wszystkich wielkich religii w Asyżu. Ćwierćwiecze tego wydarzenia zostanie wkrótce upamiętnione podobnym spotkaniem Benedykta XVI w tym samym miejscu. Wśród uczestników byli oczywiście przedstawiciele judaizmu, ale Jan Paweł II nie miał do nich osobnego przemówienia. Do asyjskiego Dnia Modlitwy nawiązywał jednak później, przemawiając do Żydów lub mówiąc o nich. Już po 10 dniach przyjął w Watykanie uczestników drugiego międzynarodowego katolicko-żydowskiego kolokwium teologicznego. Podkreślił znaczenie refleksji teologicznej i przypomniał szacunek, jaki zawsze żywiły dla niej obie tradycje, żydowska i chrześcijańska. Po czym podjął wprost tematy wiążące się ze spotkaniem w Asyżu.
Your colloquium can help.
Wasze kolokwium może stanowić pomoc w uniknięciu nieporozumień synkretyzmu, mieszania różnych tożsamości wierzących, w usunięciu śladów prozelityzmu i podejrzeń o prozelityzm. Obopólny wysiłek pogłębi z pewnością wspólną gotowość budowania sprawiedliwości i pokoju pośród wszystkich ludzi, dzieci jednego Ojca Niebieskiego. Jak powiedziałem niedawno w Asyżu, chrześcijanie są przeświadczeni, że w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu wszystkich, można zbudować prawdziwy pokój, pokój tym, którzy są daleko i pokój tym, którzy są blisko. Ten powszechny dar ma swój początek w powołaniu skierowanym do Abrahama, Izaaka i Jakuba, a swoje ostateczne spełnienie w Jezusie Chrystusie, który był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Chociaż wiara w Jezusa Chrystusa odróżnia nas i dzieli od naszych żydowskich braci i sióstr, to jednak możemy równocześnie z głębokim przekonaniem potwierdzić więź, jaką został duchowo złączony lud Nowego Przymierza z potomstwem Abrahama. Jest to więź, która mimo dzielących nas różnic czyni nas braćmi. Oto niezgłębiona tajemnica łaski, którą odważamy się zgłębiać z ufnością, wdzięczni Bogu, który pozwala nam wspólnie kontemplować Jego plan zbawienia.
Spotykając się 26 listopada 1986 roku podczas podróży do Australii z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w Sydney, papież nawiązał do swej wizyty w rzymskiej synagodze, a także do tragedii zagłady Żydów europejskich.
Wiem, że Australia udzieliła azylu i nowego domu tysiącom uchodźców i ocalonych z serii koszmarnych wydarzeń. Do nich w szczególności mówię to, co powiedziałem do waszych braci i sióstr Żydów rzymskich. Kościół słowami dobrze znanej deklaracji Nostra Aetate potępia akt nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom. Mam nadzieję, że to spotkanie pomoże umocnić i poszerzyć polepszone relacje, jakie już macie z członkami społeczności katolickiej w tym kraju. Wiem, że w Australii są mężczyźni i kobiety, zarówno Żydzi, jak i katolicy, którzy pracują, tak jak stwierdziłem w rzymskiej synagodze, nad przezwyciężaniem zastarzałych uprzedzeń i umożliwianiem coraz pełniejszego uznania tej więzi i tego wspólnego duchowego dziedzictwa, jakie istnieją pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Dziękuję za to Bogu.
W przemówieniu do australijskich Żydów Jan Paweł II przypomniał też przekonanie katolików o nieodwołalności Bożego Przymierza z narodem wybranym i ich braterstwo z wyznawcami judaizmu oparte na zaczerpniętym od nich dziedzictwie. Nie pominął różnic dzielących obie religie w praktykach i wierze, co dotyczy zwłaszcza osoby Jezusa z Nazaretu. Podkreślił jednak, że mimo to możemy współpracować, szczególnie w obronie ludzkiego życia i niezbywalnych praw człowieka, w tym wolności wyznania, oraz przeciwstawiając się mentalności konsumpcyjnej i materializmowi zlaicyzowanego społeczeństwa, chroniąc i popierając religijną edukację naszych dzieci, co daje nam możliwość wspólnego dawania świadectwa Bogu. Dniowi modlitwy wyznawców różnych religii o pokój papież poświęcił 2 miesiące po nim, 22 grudnia 1986 roku, całe swoje tradycyjne przemówienie do kardynałów i kurii rzymskiej przed Bożym Narodzeniem. Asyskie spotkanie określił w nim jako wydarzenie religijne kończącego się roku, które spotkało się na świecie z największym zainteresowaniem. Wyjaśniając w oparciu o dokumenty Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza konstytucję dogmatyczną Lumen Gentium i deklarację Nostra Aetate, tajemniczy związek między ludźmi wierzącymi a jednością ludu Bożego, która urzeczywistnia się w Kościele, wskazał na wyjątkowe znaczenie Żydów, a po nich także innych wyznawców jedynego Boga.
C'è anzitutto un rapporto col popolo ebraico.
Jest przede wszystkim związek z narodem żydowskim, który otrzymał przymierze i obietnice, a z którego narodził się Chrystus według ciała, z narodem, z którym łączy nas więź duchowa. Ale jest także związek z tymi, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich głównie muzułmanami. Oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami jedynego i miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzi w dniu ostatecznym. A jeszcze jest związek z tymi, którzy szukają nieznanego Boga po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń, i od których sam Bóg również nie jest daleko.
Natomiast do wizyty w synagodze papież powrócił znowu, zamykając rok 1986 tradycyjną mszą z Te Deum w rzymskim kościele del Gesù. Wspominając swe liczne w ciągu 12 miesięcy wizyty w parafiach i innych instytucjach kościoła w Rzymie, wymienił na koniec spotkanie, które nie odbyło się na terenie kościelnym, ani nie łączyło z katolicką liturgią.
C'è ancora un altro avvenimento.
Jest jeszcze jedno wydarzenie, które przekracza granice roku, które mierzy się na wieki i tysiąclecia w dziejach tego miasta i tego kościoła. Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że dane mi było odwiedzić naszych starszych braci w wierze Abrahama w ich rzymskiej synagodze. Niech będzie błogosławiony Bóg naszych ojców, Bóg pokoju.
Zauważmy, że podsumowując rok 1986, błogosławiony Jan Paweł uznał papieską wizytę w żydowskim domu modlitwy za wydarzenie epokowe, wychodzące swym znaczeniem poza ramy roku, a nawet stulecia. Doprecyzował ponadto użyte tam wyrażenie starsi bracia, dodając, że chodzi o braterstwo w wierze Abrahama. Adonai ki tov ki
leolam chasto. Tu Radio Watykańskie, audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.